Wydawnictwo Znak przedstawia Maggie Shipstead. Kowbojskie tango. Przełożył Justyn Hunia. Czyta Karolina Kalina. Dla Rebeki Gradinger. Kowbojskie tango. Kiedy pan Glenn Carpenbaugh ją zatrudnił, Sammy Boone miała 16 lat i była tak chuchrowata, że całe jej tyczkowate ciało bez problemu mieściło się w kręgu cienia rzucanego przez jej kapelusz. Pan Carpenbaugh przez 3 tygodnie dawał ogłoszenie w wydawanej w Bozeman gazecie, że zatrudni kowboja, ale zgłosiło się tylko 2 kandydatów. Jeden śmierdział, jakby przepłynął przez rzekę whisky i to jeszcze zanim jego ciężarówka, zarzucając, zahamowała przed domem ranchera w tumanach kurzu. Drugi nie miał lewej ręki. Pan Carpenbaugh odwrócił wzrok od jednorękiego mężczyzny i powiedział, że ogłoszenie jest już nieaktualne. Planował ograniczyć hodowlę bydła mięsnego i w większym stopniu skupić się na agroturystyce, mimo że swojemu wujowi Dexowi, gdy ten wydawał z siebie ostatnie sapnięcia, obiecał, że nigdy tego nie zrobi. W dzieciństwie rodzice pana Carpenbaugha, którzy byli nauczycielami, każdego lata posyłali go do wuja Dexa, mężczyzny zarówno konstrukcją fizyczną, jak i psychiczną, przypominającego skamieniałą kłodę. Na twarzy miał gruzłowatą korę, w miejscu oczu dziury po sękach, a jego usta były szczelnie zapieczętowane wokół niedopalonego Marlboro. Nie należał do ludzi rozmownych. Jego chrapliwy głos wydobywał się z ciemnych przewodów jego wola tylko po to, by wydać rozkaz lub drwić z nerwowego, chudego siostrzeńca, że jest nerwowy i chudy. Lubił się podkradać do małego Glena i dzwonić mu prosto w ucho dzwonkiem obiadowym, a potem obnażać żółte krokodyle zęby, kiedy chłopiec, wykręcając pirueta, podrywał się na równe nogi. Nic więc dziwnego, że o zapisaniu mu przez Dexa 40 000 akrów pan Carpenbaugh usłyszał dopiero wtedy, gdy wątła bryza ledwie wiała w strefie cichych, osmolonych na czarno płuc wuja, który na łożu śmierci wyznał, że nikogo nie kochał i nie ma komu zostawić swojego rancza, z wyjątkiem nielubianego siostrzeńca, którego ratowała jedynie umiejętność dosiadania konia. Rzeczywiście, pan Carpenbaugh był wytrawnym jeźdźcem, a ponieważ konną jazdę lubił ponad wszystko, rzucił pracę zarządcy budynku mieszkalnego w ośrodku narciarskim, załadował swoją siwą klacz, śpiącą Jean na przyczepę i pojechał oddać wujowi ostatnią posługę. Zanim nadszedł pierwszy deszcz i związał prochy Dexa z twardą ziemią, pan Carpenbaugh zdążył sprzedać większość bydła i kupić 2 tuziny koni, w tym reproduktora. Zaopatrzył się też w siodła i uzdy. Postawił nową stajnię z boksem o podwojonej kubaturze dla śpiącej Jean, rozbudował dom i powiększył kuchnię. W trakcie stawiania 10 chatek dla turystów i nowego baraku dla robotników zwolnił najgorszego ze starych kowbojów i dał do gazety tamto ogłoszenie. Sami pojawiła się 2 dni po jednorękim mężczyźnie. Całkiem możliwe, że na ranczo przyjechała autostopem, bo jak ją zobaczył, była ledwie białą kropką zbliżającą się drogą gruntową od autostrady. Kiedy się zorientował, że to jeszcze dzieciak, w pierwszym odruchu chciał ją odesłać z kwitkiem, ale miał słabość do chudzielców. Przyszło mu też do głowy, że wczasującym się mieszczuchom, z których w przyszłości będzie żył, dziewczyna od koni wyda się o wiele bardziej interesująca niż drągal z podwiniętymi rękawami, pomagający sobie zębami przy wiązaniu węzłów. Pan Carpenbaugh dyskretnie szarpnął błyszczące szczeciniaste wąsiska. – Umiesz strzelać? – zapytał. – Tak – odrzekła. – Jak sobie radzisz z lassem? – Całkiem nieźle. – A dobrze jeździsz? – Jasne. Rzucił jej na ręce siodło i uzdę i pokazał krótkonogie czupiradło, bułankę, klacz, która niedawno nie dość, że go zrzuciła na ziemię, to na dokładkę kopnęła i nabiła mu na udzie sińca w kształcie bumerangu. Gdy sami mocno ściągnęła popręg, klacz stuliła uszy. Zaczęła się rzucać na boki i wciągać powietrze przez kwadratowe zęby. Dziewczyna klepnęła ją w policzek, a wtedy bułanka kwiknęła i zadarła w górę pysk, lecz po chwili stanęła nieruchomo. Gdy Sami dosiadła klacz, ta spuściła głowę i bryknęła w prawo. Ściągając wodzę i prowadząc ją dosiadem, przejechała przez bramę na padok przystajni. W 5 minut sprawiła, że bułanka chodziła jak kucyk pokazowy. – Zaczekaj chwilę – powiedział pan Karpenbausch. Poszedł osiodłać czym prędzej śpiącą Jean, którą podprowadził z powrotem na padok, po czym otworzył Sami bramę. – Zobaczymy, jak sobie radzisz w terenie. Skoczymy do doliny – wskazał na rysujące się na horyzoncie wzgórza. Bułanka bryknęła, potem puściła się naprzód jak strzała. Sami siedziała wyprostowana. Długi brązowy warkocz uderzał ją w plecy. Śpiąca Jean była bardzo szybka, ale pan Karpenbausch ściągał cugle, trzymając się z tyłu i obserwując. Sami ujechała na tamtej klaczy dalej niż większość kobiet, z gracją kołysząc z biodrami. Był paskudnie wietrzny dzień. Bułanka gnała galopem, ale Sami nawet nie zadała sobie trudu, żeby podnieść rękę i nasunąć mocniej kapelusz na głowę, tak jak to zrobił pan Karpenbausch. Kiedy wrócili na padok, zarówno konie, jak i pan Karpenbausch byli umazani białą pianką. – Chcesz tę robotę? – zapytał. Sami kiwnęła głową. – Ile masz lat? – Zawahała się, a on pomyślał, że się zastanawia, czy skłamać. 16. Odpowiedź wydała mu się dostatecznie bliska prawdy. Czy ty przypadkiem nie uciekłaś z domu? Musimy to sobie od razu wyjaśnić, żebym wiedział, w co się pakuje.
Nikt nie będzie mnie szukać.
Gdzie twoi starzy?
W Wyoming.
Co tam robią?
Mają fermę drobiu.
Nie naślą na mnie gliniarzy za próbę porwania?
Zachichotał porozumiewawczo, żeby ją uspokoić, ale się nie uśmiechnęła. Nie, proszę pana.
Żartowałem. Nie bierz tego na serio.
Sami mieszkała w domu pana Karpenbauscha do czasu, aż rancher postawił jej drewniany domek w kępie drzew od strony wschodniej werandy, naprzeciwko domków, letników i baraku. Miał nadzieję, że kiedy dziewczyna w końcu się wyprowadzi z jego domu, nie będzie o niej tyle myślał, ale nic z tego. Przez cały Boży dzień pilnował się na wypadek, gdyby Sami go obserwowała i ważył w myślach każdy ruch, układając specjalnie dla niej choreografię, w której demonstrował zarówno swoją tężyznę, gdy taszczył Belesiana, jak i grację, gdy wieczorem dosiadał śpiącej Jean. Ilekroć z nią rozmawiał, próbował się powstrzymać od nerwowego zaplatania dłoni, bo jego była wygarnęła mu kiedyś, że ten nawyk jest denerwujący. Każdej nocy jego wyobraźnia wyświetlała na suficie sypialni filmy z udziałem Sami Boone. Sami cwałująca, wiecznie cwałująca, przez pola i wzgórza i egzotyczne baśniowe pustynie, zawsze na koniach niezwykłej urody. Koniach, których pan Karpenbausch z pewnością nie posiadał. Lubił sobie wyobrażać, jak wyglądają jej włosy po rozpleceniu warkocza i jakby to było dotykać ich palcami. Czasami puszczał wodze fantazji i wyobrażał sobie, że kocha się z Sami, ale wtedy odczuwał dojmujący dyskomfort. Chodziło o to, że była za młoda, a poza tym nie chciał mieszać w głowie dziewczynie, która nie miała dokąd iść, mimo że była prawdziwą oazą spokoju, przez co wydawała się starsza niż w rzeczywistości, wręcz stara. Wmawiał sobie, że kocha ją tak, jak kochał wiatr, góry, konie i że zaburzanie jej natury byłoby zbrodnią. Poza tym nie okazywała mu żadnego zainteresowania. Traktowała go i kowbojów z tą beznamiętną grzecznością, jaką okazują sobie mężczyźni. Zdarzało jej się nawet być wulgarną. Wściekając się na zatrzaśniętą zasuwę w bramie wybiegu, nazywała ją pizdą, a pewnej niedzieli w czasie rui u koni poinformowała jedzących śniadanie wczasowiczów, że ogier poszedł się pieprzyć. Kiedy wpadała na pana Karpenbauscha, zawsze mówiła tylko o konkretnych problemach drzew, skał, wody i zwierząt. Ilekroć próbował zadać pytanie natury osobistej, udzielała możliwie najkrótszej odpowiedzi i ulatniała się jak kamfora.
Masz jakichś braci albo siostry?
Mam braci. Gdzie mieszkają?
Nie mam zielonego pojęcia. Muszę sprawdzić ropień u Wielkiego Boba. Dobranoc, szefie.
I tak przeleciało 10 lat. Sami wciąż była chucharkiem, ale nabrała nieco tężyzny. Zaczęła chodzić trochę koślawo. Ogorzały jej przedramiona i wyrobiły się mięśnie. Interes z letnikami wypalił. Pan Karpenbausch zarabiał wystarczająco dużo, żeby dalej małymi krokami rozwijać ranczo, a jednocześnie co roku odkładać trochę pieniędzy. Podczas konnej przejażdżki odkrył gorące źródło bulgoczące obok strumienia. Wykopał więc większy stawek. Jego brzegi wyłożył kamieniami i zbudował cedrowy pomost, by mogli się na nim wylegiwać wczasowicze. Jak się okazało, mieszczuchy uwielbiały przesiadywać w gorącej wodzie. Siarkowa sadzawka przyciągnęła tylu klientów, że dobudował 3 domki letniskowe, a na północnym krańcu posiadłości postawił schronisko dla amatorów parodniowych pieszych wędrówek. Goście nazywali sami twardzielką, co drażniło pana Karpenbauscha, bo uważał, że to tak, jakby o majestatycznych górach powiedzieć ładny widoczek. Od samego początku Sami miała za zadanie zabierać najlepsze stare konie, gdy nadchodził ich czas, do położonej na zboczu wzgórza perłowej bramy, gdzie strzelała im w głowę. Nazwa tego terenu pochodziła od 2 kęp topul o białej korze, rosnących po obu stronach szlaku w miejscu, gdzie wychodził na polanę. Pan Karpenbausch doszedł do wniosku, że Sami lepiej dogaduje się z końmi niż z ludźmi. I uznał, że sprawi im należyte pożegnanie z tym światem. Kiedy kowboje dostrzegali wracającą ze wzgórz Sami, dobrze wiedzieli, że lepiej przez jakiś czas nie wchodzić jej w drogę. Zostawiała truchło na żer dzikim zwierzętom, a gdy było już objedzone do kości, wracała, by czaszkę, o ile nie porwały jej drapieżniki, przybić do jednej z sosen okalających polanę. Niewiele koni miało szczęście trafić do perłowych wrót. Większość tych, które wracały z zimowego pastwiska, kulawe i niedołężne, była sprzedawana na aukcjach i lądowała w srebrnych ciężarówkach o burtach jak tarka do sera, wywożących je do wytwórni karmy dla psów w Meksyku. Ale w ciągu tych lat przez rancho przewijały się też szlachetne konie. A ich czaszki otaczały polane za perłowymi wrotami jak krąg mędrców, którzy zebrali się na naradę. Od czasu do czasu pan Karpenbausch chodził tam, żeby zaznać spokoju. Siadał pod podłużnymi białymi czaszkami i przez drżące liście topul wpatrywał się w skrawek nieba. Wczasowicze zapewniali mu utrzymanie i wiedział, że mają prawo jak każdy cieszyć się tym zakątkiem – ale w niektóre dni myślał, że są takim samym rakiem toczącym tę ziemię, jak wieże wiertnicze, Walmarty czy billboardy fast foodów. Paradowali po okolicy, pusząc się i błąkając jak gołębie, gapiąc się na góry, niebo i drzewa, próbując upchnąć to wszystko w swoich aparatach. Wuj Dex, gdziekolwiek teraz przebywał, pewnie był wkurzony jak diabli. Zwykle Sami wyruszała na samotne konne przejażdżki, gdy nie musiała zajmować się miastowymi, a pan Karpenbausch był w niebo wzięty, jeśli pod jakimś pretekstem udało mu się do niej dołączyć. W zapadającym zmierzchu, po nakarmieniu wczasowiczów i koni, szukał jej i proponował wspólne sprawdzenie takiego czy innego odcinka szlaku albo sprowadzenie paru wołków, które celowo wypuścił poprzedniej nocy. W te wieczory, kiedy niebo miało barwę ametystu, a grzywa sunącej stępem śpiącej dżin powiewała mu na dłoniach, jego tęsknota i ów moment, w którym dzień przechodzi w noc, wydawały się ulepione z tej samej materii, purpurowej i przepojonej bólem. Szukali tropów zaginionych wołków, a on opowiadał jej wszystkie swoje historie. Sami słuchała cierpliwie i zwykle bez słowa. Tylko od czasu do czasu pytała, i co dalej? A wtedy wracał do opowiadania ze zdwojonym zapałem. Bał się, że Sami się zakocha w jakimś wczasowiczu albo w jednym z kowbojów, ale wyglądało na to, że nie ciągnie jej do tych spraw. Chciał wierzyć, że tylko dzięki swojej samokontroli powstrzymuje się przed padnięciem przed nią na kolana i błaganiem, żeby go pokochała, wyszła za niego albo chociaż się z nim przespała. Ale w tych rzadkich chwilach, gdy powtarzał sobie, że jeśli nie chce spędzić reszty życia w udręce, powinien wyznać jej swoje uczucia. Wiedział, że tak naprawdę się boi. Była już dorosłą kobietą, a nie jakąś zahukaną podfruwajką. Bał się, że odejdzie, że go wyśmieje. Bał się o siebie, że nie przeżyje odrzucenia, że samotnie uschnie z potwornej tęsknoty. I pewnie tak by to trwało aż do jego starości, gdyby w 10. roku pobytu sami na ranczu o jeden raz za dużo nie zwrócił się persami do dziewczyny, którą miał w Bozeman. Do cholery! Krzyknęła stając nago przy łóżku, podczas gdy on skulił się pod kołdrą. Karpen Bausz, ostatni raz nazwałeś mnie sami. Nazywam się Luen, pamiętasz? Chwyciła obiema dłońmi swoje piersi i potrząsnęła nimi w jego stronę. Luen! Z podkulonym ogonem pojechał do domu i z butelką whisky w ręku wyszedł na werandę. Usiadł i patrzył, jak zachodzące słońce przesuwa się ku wierzchołkom wzgórz, tam gdzie po raz pierwszy pojechał konno z Sami. W zasadzie nie przepadał za whisky, ale wydawało mu się, że to trunek w sam raz pasujący do okazji. Poza tym tylko to udało mu się wydębić od dwóch facetów, którzy akurat byli w baraku, kiedy tam zaszedł. Miastowi przyszli do niego na kolację, a potem zostali zagonieni na ognisko. Kiedy w jego domu zapadła cisza, a ciemniejący błękit nieba przechodził w fiolet, pan Karpenbausz poszedł do domku Sami i zapukał do drzwi. Jej pies Brudas zaszczekał i zamilkł na komendę – Brudas, siedź cicho! – która padła zza drzwi. Kiedy otworzyła, była w swoim zwykłym ubraniu, tyle że boso. Na chwilę zawiesił wzrok na jej białych palcach stóp, których nigdy wcześniej nie widział. Potem ponad jej ramieniem zobaczył bujany fotel z kocem w kolorowe paski, patelnię na kuchence. Poczuł zapach smażonych jajek. Brudas obwąchał mu buty. Pies po prostu pojawił się pewnego dnia tak jak Sami, na drodze gruntowej od autostrady, a Sami zareagowała tak, jakby przez cały czas się go spodziewała. Ponieważ Bruda z ogólną budową i szczeciniastą sierścią przypominał brązową szczotkę do butelek, kowboje żartowali, że pan Karpenbausz zamienił jeden ze swoich dawnych wąsów w psa dla Sami. Co jest, szefie? Przywitała go z jedną ręką za głową. Przytrzymywała włosy. Przepraszam za najście, ale mam prośbę. Kojarzysz panią Mullinex, tę babkę z Chicago? Mówi, że zostawiła aparat na skalę widokowej. Obiecałem, że podjadę i sprawdzę i pomyślałem, że może miałabyś ochotę dołączyć. Wiesz, co dwoje oczu to nie jedno. To znaczy, co czworo oczu to nie dwoje. Zaśmiał się. Robi się ciemno. Uwiniemy się raz, dwa. Chłopaki są zajęte? Dziś mają wieczór z ogniskiem, a CJ i Wayne pojechali do miasta. Wciąż się wahała i miał nadzieję, że to nie dlatego, że wyczuła jego zdenerwowanie albo woń whisky. Pomyślałem, że mogłabyś zabrać Hot Roda. Trochę go rozruszać. Charuje jak wół i wciąż ma kuźwa za mało ruchu? Zamknęła mu drzwi przed nosem, ale po chwili wróciła z włosami splecionymi w warkocz, w sztruksowej kurtce z wełnianym kołnierzem. Brudas, ty zostajesz, oznajmiła. Pan Karpenbausz był bardziej pijany, niż mu się wydawało. Jego stopa sporo się naszamotała w strzemieniu z niegarbowanej skóry, zanim zdołał wciągnąć się na siodło. Gdy tylko to zrobił, śpiąca Jean rozstawiła tylne nogi, uniosła ogon i strzyknęła moczem przed chodrodem, który wywinął górną wargę nad chrapami, by rozprowadzić zapach w głębi swoich wielkich zatok przynosowych. Dziwka! Powiedziała Sami do śpiącej Jean, odciągając od niej Hot Roda. Na skale widokowej, z ciemną doliną rozciągającą się u ich stóp i wschodzącymi gwiazdami zwolna przyćmiewającymi migoczące światełka domu i budynków gospodarczych, pan Karpenbausz czekał na idealny moment, który nadszedł, gdy Sami stanęła trzymając się pod boki i rzucając z niesmakiem
Nie widzę żadnego cholernego aparatu. Wtedy naparł na nią, złapał ją za warkocz i mocno pocałował w usta. Cofnęła się gwałtownie i przez chwilę myślał, że go uderzy. Zreflektowała się jednak i nie podniosła ręki na szefa. On zaś w tym samym momencie puścił jej warkocz, niby od razu, lecz odrobinę za późno. Rozpłynął się w żarliwych przeprosinach. Próbował paść przed nią na kolana i błagać, żeby puściła całe zajście w niepamięć, ale stracił równowagę i upadł na tyłek, a potem pomyślał, że skoro już tam jest, gdzie jest, to pójdzie na całość. Sami, powiedział patrząc w górę na jej ciemną sylwetkę. Chciałbym ci dać rancho.
Co?
Rancho. Chciałbym, żeby było tak samo twoje jak moje.
Po co?
Zaczął rozumieć, że zrobił fałszywy krok, ale był zbyt pijany i spanikowany, by się wycofać, więc brnął dalej.
No, chciałbym się z tobą ożenić. Moglibyśmy razem prowadzić rancho. Byłabyś współwłaścicielką. Co ty na to?
Kopnęła kamyk, który ze stukotem spadł w ciemniejącą dolinę.
Myślisz, że możesz mnie kupić za rancho?
Jasne, że nie. Nie chcę tego.
Czego nie chcesz?
Rancza. Poczuł beznadziejny przypływ nadziei.
Ale chyba chcesz całą resztę?
Milczała przez chwilę, zanim mu odpowiedziała, a on był tak zdenerwowany, że myślał, iż zemdleje.
Nie,
powiedziała cicho.
Jesteś pewna? Nie przemawia przez ciebie zwykły upór? To nie miała być jakaś łapówka, przysięgam sami. Chodziło mi tylko o to, że chcę ci wszystko oddać.
Pan Karpenbausz próbował wstać, ale usiadł z powrotem. Zorientował się, że nerwowo zaplata dłonie. Przywiązana do drzewa śpiąca Jean zarżała do stojącego przy innym drzewie Hotroda. Hotrod parsknął na klacz, szarpnął uwięź i stanął dęba przy swoim drzewie. Śpiąca Jean znowu zarżała, unosząc ogon. Sami cofnęła się jeszcze o krok.
Po prostu cię nie kocham, powiedziała. Chciałabym, ale nie potrafię. Czasem po prostu tak jest. Myślałam o tym, próbowałam nawet się do tego zmobilizować, bo jesteś najprzyzwoitszym człowiekiem, jakiego znam i wiem, że dobrze byś mnie traktował, ale czułabym się jak oszustka.
Nie miałbym nic przeciwko, powiedział pan Karpenbausz, próbując przebić się przez hałasującą, śpiącą Jean. Sami gwałtownie odwróciła się ku klaczy.
Do cholery, przestań się wydzierać z dziro jedna!
Podeszła do Hotroda i kiedy mocno podciągnęła mu popręg, powiedziała nie odwracając się – naprawdę mi przykro. Odwiązała ogiera, trzepnęła go w kark, gdy się rzucił w stronę śpiącej Jean, wdrapała mu się na grzbiet i odjechała. Pan Karpenbausz siedział i patrzył, jak ogromny żółty księżyc wynurza się zza horyzontu. Czuł się zamroczony, wyczerpany, rozedrgany, jak ofiara groźnego wypadku drogowego. Nie wiedział, czy bardziej się boi tego, że sami porzuci rancho, czy tego, że zostanie. W końcu zjechał na dół, dokończył whisky i skrzętnie unikał sami przez następne 3 miesiące, po czym wszystko wróciło do normy i tak już zostało. Mijały lata. Kochał ją i próbował to ukryć. Ona zaś udawała, że tego nie widzi. Harrison Green wyjechał na rancho swojego wuja, kiedy miał już całkowitą pewność, że jego małżeństwo się skończyło. Był mężczyzną o anielskiej cierpliwości, obserwatorem ptaków i amatorem wędkarstwa muchowego, a atrament na papierach rozwodowych schnął aż rok, zanim upewnił się, że naprawdę jest rozwiedziony, mimo iż Marjorie już wtedy od 8 miesięcy żyła z Garym, architektem. Wypowiedział więc umowę najmu swojej smutnej kawalerki, spieniężył większość dobytku, wsiadł do samochodu i wyruszył na zachód, wioząc w przyczepie konia Digera i łapiąc w bocznych lusterkach zmieniające się jak w kalejdoskopie pejzaże Illinois. Harrison utrzymywał się z malowania sugestywnych obrazów zwierząt i ptaków. Były doskonałe w każdej, nawet najdrobniejszej plamce.
Jego toczące się spokojnie życie w końcu obrzydło Margery, ale był bardzo zdziwiony, że wprowadziła się akurat do Garego, który całymi dniami siedział w domu na wspornikach, wykonując ciche, drobne ruchy ołówkiem. W tym czasie po drugiej stronie miasta on również wykonywał ciche, drobne ruchy ołówkiem. – Myślę, że odeszła na dobre – powiedział do wujka przez telefon.
– Tak myślisz?
– chrząknął wujek Glenn. Harrison przypomniał sobie, dlaczego nigdy specjalnie nie przepadał za wujkiem Glennem. Był irytujący.
Wprowadziła się do jednego architekta, ciągnął. Nie wiem, tak czy owak pomyślałem, że może dobrze mi zrobi, jak posiedzę trochę u ciebie. Zapłacę oczywiście.
Nie trzeba. Naprawdę nie ma o czym mówić. Malujesz jeszcze?
Pewnie.
Może namalowałbyś mi parę obrazów do domu. Masz jeszcze tego konia?
Zamierzałem go z sobą zabrać.
Jest piękny. Jakbyś chciał, możesz mi po prostu zapłacić tym koniem.
Odchrząknął Harrison.
W porządku. Zadzwoń, jak będziesz się wybierał.
Pierwszą osobą, którą Harrison zobaczył na drodze przez rancho, była kobieta dosiadająca szpetnego konia rasy Apalusa. Warkocz i talia wskazywały na kobietę, ale jechała jak mężczyzna, wyprostowana i odchylona do tyłu. Kiedy Apalusa zaczął wierzgać, kreśląc wzdłuż ogrodzenia sinusoidę podobną do toru płynącego delfina, kobieta od niechcenia wysmagała go wodzami po piersi, po czym puściła zwierzę w galop. Mijając się z Harrisonem, uchyliła kapelusza.
– Kim jest ta dziewczyna? – zapytał wuja, gdy już umieścił Digera w stajni.
– Jaka dziewczyna?
– Ta na Apalusie.
Większość ludzi dopiero po jakimś czasie się orientuje, że to dziewczyna.
Ma warkocz.
Tylko nie mów sami, że jeździ jak dziewczyna.
Bo nie jeździ. W każdym razie kobiety świetnie jeżdżą, więc to żadna zniewaga.
Nie pamiętasz sami?
Nigdy wcześniej jej nie widziałem.
Na pewno ją widziałeś. Jest tu od 15 lat. Nie zauważyłeś jej, bo byłeś z Margery.
To nie powód, żebym miał jej nie zauważyć.
Wujek Glenn wziął go pod ramię i poprowadził w stronę domu. Tu się zainstalujesz, w pokoju sąsiadującym z moim. Harrison od razu zaczął się przyłączać do urządzanych przez sami konnych przejażdżek, zabezpieczając tyły gwarnych czeret mieszczuchów, ale nigdy nie tracąc z oczu jej kapelusza i zetkniętego podeń warkocza. Z początku nie zwracała na niego uwagi. Ale był cierpliwy i po kilku tygodniach wiedział, że co najmniej musiała się do niego przyzwyczaić, bo kiedy się odłączał od grupy, by posłuchać jakiegoś ptaka, gwizdem przywoływała go z powrotem. Któregoś dnia podjechała do niego, żeby oznajmić, że Digger jest najładniejszym koniem, jakiego widziała. A kiedy zaproponował, żeby się na nim przejechała, powiedziała:
– No co ty, serio?
– Jasne, czemu nie? –
Karp ma na wyłączność wszystkie dobre konie.
Harrison niejedno mógł powiedzieć o wujku Glennie, że śmieje się z własnych żartów, które nawet nie są śmieszne, że ma w zwyczaju mówić do pleców, gdy ktoś już się odwrócił, by iść w swoją stronę, że zdenerwował się nie na żarty, kiedy Margery wyznała, że na jego widok wszystko ją swędzi. I że te jego wąsy są tak niedorzeczne, że chętnie by mu je własnoręcznie wyrwał. Mimo to rzucił tylko: myślę, że chciałby, żebyś na nich jeździła. Wyglądała na zaniepokojoną.
Dlaczego?
Bo świetnie jeździsz.
Wydawało się, że poczuła ulgę. Wzruszyła ramionami.
Karp też umie jeździć, to jego konie. Marty, plecy proste!
Krzyknęła do garbiącego się w siodle mieszczucha, w zapiętym pod szyją kowbojskim rzemyku.
Nie potrzebujemy tu worków na kartofle.
Mieszczuch obejrzał się przez ramię urażony, a ona śmignęła kłusem na czoło grupy. Po pewnym czasie Harrison odkrył, że sami zajmuje coraz więcej miejsca w jego myślach. Jeździł z nią, kiedy tylko mógł, a wieczorami, gdy wychodził na padok ze szkicownikiem, łapał się na tym, że nie jest w stanie się skoncentrować, bo nasłuchuje jej kroków. Często przychodziła oglądać, co rysuje. Czasami dawał jej Digera i to był wspaniały widok.
Robił szkic za szkicem, a potem ona mówiła: fajnie było. I kładła dłoń płasko na szyi zwierzęcia, zostawiając odcisk na jego mokrej od potu sierści. W nocy, kiedy leżał już w łóżku i słyszał dobiegające zza ściany chrapanie wujka Glena, operując zamaszystymi pociągnięciami pędzla, wypełniał wyimaginowane płótna scenami z Sami i Diggerem, żywszymi i większymi niż na jego typowych kompozycjach utrzymanych w stylu Johna Audobana. Był zadowolony, że ma teraz coś, co pozwala mu nie myśleć o Marjorie. W Sami nie było niczego, co przypominałoby mu jego byłą żonę. Marjorie była piękna, miała delikatne nadgarstki i ramiona, a żyły prześwitywały jej spod skóry jak korzenie młodych kwiatków. Sami była krzepka i niezdarna, miała zniszczoną skórę, a jej warkocz był za długi, niepasujący do kobiety w jej wieku. Marjorie była żywym srebrem, prawdziwym pędziwiatrem i wiercipiętą, więc to brzmiało zabawnie, kiedy nazywała wujka Glena szybkim Billem. Nigdy w życiu nie usiadła jak należy na krześle, a jej niecierpliwe usposobienie sprawiało, że każda potrawa wychodząca spod jej ręki była niedogotowana. Tymczasem Sami równie dobrze mogła być głazem, który odrodził się w ludzkim ciele. Marjorie bez przerwy się śmiała, a jej śmiech przypominał śpiew ptaków. Śmiech Sami był jak świst powietrza spuszczanego z opony. Okazało się, że wujek Glenn też się buja w Sami. Bóg jeden wie, jak długo to trwało. W każdym razie dość długo, by uczucia starego, których Sami najwyraźniej nie odwzajemniała, skondensowały się w nim w coś na kształt poczucia własności. Gdziekolwiek przebywali, wyrastał jak spod ziemi, opowiadając dziwaczne żarty, nie żarty, z których tylko on się śmiał, zacierając swoje wielkie łapy i wlepiając wzrok w Sami. Kiedy tylko mógł, prosił Harrisona, żeby zrobił mu przysługę i pojechał sprawdzić ogrodzenie na drugim końcu posiadłości, gdy w tym czasie Sami zabierała mieszczuchów w przeciwnym kierunku, albo posyłał go do miasta po wiadro, worek obroku czy jakiś inny drobiazg, kiedy Sami miała właśnie wrócić z konnej przejażdżki z wczasowiczami. Gdy Sami zaczęła jeździć na Diggerze, wujek Glenn ni stąd, ni zowąd powiedział o swoim zwyrodnieniu biodra i powierzył Sami najlepsze konie. Kiedy ich dosiadała, obserwował ją z werandy, trzymając na poręczy fotela zroszoną szklankę czegoś przezroczystego. Sami musiała wiedzieć, że szef się w niej podkochuje. Było oczywiste, że gdyby coś do niego czuła, to od dawna byliby razem. A może kiedyś byli. Może Sami to zakończyła, a mimo to wujek Glenn wciąż do niej wzdychał. Wszystko było możliwe. Harrison szukał u Sami jakichś oznak przywiązania do wujka Glenna. Wcinanie się w ich rozciągnięte w czasie i burzliwe, miłosne podchody byłoby nie fair. Ale w jej stosunku do niego dostrzegł jedynie ukształtowaną przez lata wyrozumiałość. Raz z okna boksu Diggera spoglądał na Sami stojącą z opartymi na ogrodzeniu wybiegu, skrzyżowanymi rękami i patrzącą na konie. Wujek Glenn podszedł do niej i też skrzyżował ręce, opierając je na płocie. Kiedy rozmawiali, podrygiwały im kapelusze. Sami wskazała ręką dolinę, a wujek Glenn, zamiast spojrzeć w tamtą stronę, wlepił wzrok w jej policzek. Potem zbliżył się o kilka cali do Sami, a później jeszcze trochę, aż ich rękawy się zetknęły. Po chwili Sami przesunęła ręce po drążku ogrodzenia, oddalając się od natarczywie muskającej ją kraciastej koszuli Glenna. Ale Glenn znów się do niej przykleił, a Sami ponownie się odsunęła i tak niby dwie połówki gąsienicy przemieszczali się po belce ogrodzenia w ciągu 20 minut, pokonując na oczach Harrisona ze 4 stopy. Ich kapelusze przez cały czas podrygiwały. Przypuszczał, że w ogóle nie zdawali sobie sprawy ze swojego wolnego tanga. Harrison znalazł wujka w biurze rancza siedzącego nad rachunkami. Dziś wieczór chcę wyciągnąć Sami do miasta, oznajmił. Na tańce. Wujek Glenn przeciągnął palcem po wilgotnej szklance stojącej na bibule. Sami za nic nie da się zaciągnąć na parkiet.
Gdybyś ją znał, to byś wiedział.
Nie zaszkodzi spytać, odrzekł Harrison. Jak będzie chciała, to po prostu posiedzimy w barze.
No to śmiało, idź, pytaj. Tylko uważaj, żeby cię nie kopnęła w zęby.
Nie pytałem o pozwolenie, informuję z grzeczności.
Kiedy Harrison się odwrócił, wujek powiedział:
Nic nie wskurasz, nie tacy z nią próbowali.
Jacy?
Tacy i owacy.
Co miałeś na myśli, mówiąc nie tacy?
Że po prostu chyba jej nie w głowie te rzeczy.
Jakie rzeczy?
Po prostu miała inne propozycje i wszystkie odrzuciła.
Harrison przyniósł Sami szkic przedstawiający brudasa. Psisko było teraz stare, ślepe i niemal bezzębne i Harrison tak właśnie je narysował, z obwisłymi faflami i zbielałymi oczami.
Wypisz, wymaluj, brudas,
powiedziała Sami, patrząc na rysunek.
Zramolały brzydal.
Stała w drzwiach, ostrożnie dotykając arkusz opuszkami palców.
Dziś wieczorem masz wychodne, nie? Może wyskoczymy na drinka?
Podniosła na niego wzrok i przesunęła dłonią po ramieniu w kierunku warkocza.
Okej,
powiedziała. Zamknęła mu drzwi przed nosem, a gdy wróciła po 5 minutach, wyglądała tak jak zawsze, lecz poczuł coś, co nie było zapachem kurzu ani konia, a co mogło być perfumami. W mieście znaleźli 2 wolne stołki barowe w lokalu Jed's Antlers. Zamówiła whisky, a Harrison poszedł w jej ślady. Siedzieli i patrzyli, jak kilka par tańczy two-stepa przy dźwiękach kapeli, której członkowie w dżinsach i wysokich butach stali na pogrążonej w cieniu scenie w narożniku sali.
Nigdy tu nie byłam, powiedziała.
Przez te wszystkie lata ani razu tu nie zajrzałaś?
Nie było nikogo, komu dałabyś się wyciągnąć do miasta?
Prychnęła.
Wujek Glenn byłby pierwszy,
rzucił.
Skąd ta pewność?
To widać gołym okiem. Stale się koło ciebie kręci, jak pies stróżujący i warczy na takich jak ja.
Potrząsnęła głową.
Karp jest w porządku. Dobry z niego szef.
Niektórzy gadają, że za długo zabieram się do rzeczy, ale stary Glenn czai się już od ilu lat? 20?
15,
sprostowała. Ugryzła się w język i zmarszczyła brwi.
Można by pomyśleć, że w końcu zbierze się na odwagę i wystartuje do ciebie.
Wiesz co?
Powiedziała, patrząc mu prosto w oczy.
Mam u Karpia wielki dług wdzięczności. Miałby prawo wymagać spłacenia go, ale nigdy tego nie zrobił.
Czy faceci w ogóle cię nie interesują, czy tylko ci tutejsi? Dobrze by było to wiedzieć.
Sięgnęła dłonią do warkocza.
Pewnie tylko tutejsi.
Co to za dług masz u niego?
Wyciągnął do mnie rękę, kiedy byłam małolatą i nie miałam gdzie się podziać.
Czemu nie miałaś gdzie się podziać?
No wiesz, smutna historia.
Wpatrywała się w swoją whisky.
A ty? Też masz jakąś smutną historię?
Nigdy wcześniej nie zadała mu osobistego pytania. Wiedział, że to niesprawiedliwe, ale czuł, jakby naruszyła jego prywatność.
Pewnie tak,
powiedział.
Może nie najsmutniejszą na świecie. Żona zostawiła mnie dla architekta. To dlatego się tu zatrzymałem.
Stwierdziła, że jestem za spokojny. Nie, czekaj, że jestem nudny.
A to ci pasztet. Nie, nie, była bardzo ładna.
Miałam na myśli całą sytuację.
Sami uniosła szklankę w stronę barmana.
Nie, żeby między nami panowała idylla.
Dodał Harrison. Jego szklanka wciąż była w połowie pełna, ale barman dolał mu whisky bez pytania.
Wprowadziła się do architekta, jakiegoś Garego. Za skarby świata ani przez sekundę nie będzie sama.
Zachowuje się tak, jakby wierzyła, że tylko ktoś niezdolny do miłości może być sam.
Przez chwilę zastanawiał się nad swoimi słowami, po czym skinął głową, zgadzając się z sobą.
Tak, dodał. Właśnie tak.
Sami patrzyła na parkiet. Harrison pomyślał, czy w ogóle go słucha, gdy się odezwała:
Na mój rozum niektórzy są sami, bo tak jest najłatwiej. Chyba nie różnią się zbytnio od kogoś, kto uczepia się architekta, bo tak jest najłatwiej. Pociągnęła duży łyk. Whisky była tania i paliła w gardle, ale po Sami wcale nie było tego widać. Nawet się nie skrzywiła.
No to jaka jest ta twoja smutna historia?
Zapytał. Bawił się pudełkiem zapałek, po czym porzucił je i delikatnie dotknął palcami jej nadgarstka. Czuł się tak, jak wtedy, gdy dosiadał nie do końca ujeżdżonego konia. Jeden zły ruch i mógł ponieść.
Był taki architekt, który złamał mi serce, powiedziała świdrując go oczami, aż spuścił wzrok. Mieszka w Chicago. Ma na imię Gary.
Dopiero po chwili się zorientował, że żartuje. To wytrąciło go z równowagi, a nie lubił tego uczucia.
Bardzo śmieszne, boki zrywam, żachnął się.
Uśmiechnęła się do swojej szklanki zadowolona z siebie. Odpędził niepewność.
Teraz twoja kolej, nalegał. Smutna historia. Zamieniam się w słuch.
Zgarbiła się lekko i przerzuciła warkocz przez ramię, żeby trzymać go za koniec.
To krótka historia. Wredny ojciec, wredni bracia, wredny chłopak, z którym uciekłam z domu i który potem mnie rzucił. Nie mogłam wracać do domu. Karp dał mi robotę. Ot, cała historia.
Czuję, że nie cała, że to nie wszystko.
To wszystko, co powinieneś wiedzieć w tej chwili. Nie bierz tego do siebie.
No coś ty. Opróżnił swoją szklankę i z brzękiem postawił ją na barze.
W takim razie jedyne, co nam pozostało, to ruszyć w tanę.
Wstał i wyciągnął do niej rękę.
Nie tańczę.
Nie wierzę. Chwycił jej dłoń. Nie umiem. Wyznała, wyszarpując rękę z jego uścisku.
Sami, no chodź, zatańczymy.
Stał nad nią i czekał, aż w końcu się podniosła i szła za nim ze speszoną miną, ociągając się jak uczniak zmierzający do gabinetu dyrektora. Kiedy już znaleźli się na parkiecie, objął ją jedną ręką w talii i przycisnął do siebie tak mocno, że ledwo czubki jej wysokich butów szurały o podłogę.
Żałuję, że nie mam ani jednej spódnicy, wyszeptała.
Wracali w milczeniu, kreśląc łagodną pijacką serpentynę na pustej drodze. Kiedy już w jej domku ściągał z siebie i z niej ubranie, stary brudas wciąż merdał zamaszyście ogonem i przewracał zbielałymi oczami.
Minęło tyle czasu, że czuję się, jakbym była dziewicą.
Nie wydała z siebie żadnego głośnego dźwięku, ale ścisnęła go za ramiona z taką siłą, że aż krzyknął.
Patrząc w pusty sufit swojej sypialni, pan Karpenbausch wsłuchiwał się w pustkę pokoju bratanka. W końcu rozległ się odgłos nadjeżdżającej ciężarówki i ich kroków na żwirze. Potem słychać było już tylko wyjące na wzgórzach kojoty. Samotny w swoim łóżku pan Karpenbausch przyłączył się do cichego chóru niekochanych. Karp był zły. Sami źle się z tym czuła, ale nic nie mogła zrobić. Jeździł po niej jak po kobyle, posyłając ją z mieszczuchami to tu, to tam, a gdy tylko wracała, znów wyprawiał ją gdzieś daleko. Znała tę metodę. Kiedy Hotrodowi odbijało, zajeżdżała go, żeby wybić mu z głowy klacze. Ale to nic nie dawało. Nie było takiego zmęczenia, które powstrzymywałoby ją przed pójściem do łóżka z Harrisonem Greenem.
Nic się nie dzieje, powtarzała za każdym razem, kładąc mu dłoń na brzuchu.
Nie była szczęśliwa od tak dawna, że zapomniała, jakie to uczucie. Owszem, w miarę szczęśliwa była w siodle, ale to uczucie się kończyło, gdy tylko jej buty lądowały na ziemi. Ostatni raz była szczęśliwa z mężczyzną, przed tym jak Davy okazał się dupkiem, czyli zanim odjechał w siną dal, gdy korzystała z toalety w zajeździe dla ciężarówek pod Boise. Prawdę mówiąc, jakieś pół roku przed pojawieniem się Harrisona zaczęła myśleć, że może powinna w końcu się przełamać i wyjść za Karpia. Karp był dla niej dobry przez połowę jej życia. Miała u niego dług wdzięczności, no i nie chciała opuszczać rancha. Kiedy była młodsza, myślała, że w końcu odejdzie, że jakoś pogodzi się z tym, że zawsze będzie samotna. Myślała o wielu rzeczach. Potem przybywało jej lat
i zasklepiła się w swoich przyzwyczajeniach, a karp był jednym z jej przyzwyczajeń. Czasami, zwykle podczas ich przejażdżek o zmierzchu, po raz enty zastanawiała się, czy byłaby w stanie wykrzesać ze swej wdzięczności coś więcej. Ale pojawił się Harrison, przypominając jej, że to miłość wybiera nas, a nie my miłość. Sami nigdy nie musiała nikogo gościć w swoim domku na ranczu, ale Harrison był tak dyskretny, spokojny i cichy, że jej nie przeszkadzał. To było jak wstawienie nowego mebla, który w dodatku maluje obrazy. Nauczył ją łowić ryby na muchę i gdy tylko udawało im się zgubić karpia, jeździli ciężarówką Harrisona nad rzekę. Gotował dla niej. Tylko kiedy zadawała mu pytania, sztywniał i się najeżał. A wtedy albo gdzieś wychodził, albo całował ją i ściskał, żeby odwrócić jej uwagę. Więc przestała go wypytywać o jego sprawy. Lato minęło, a w listopadzie, kiedy wyjechali ostatni w czasowicze i spadł pierwszy śnieg, Harrison wziął Sami za rękę i powiedział, że musi jechać w odwiedziny.
Kogo chcesz odwiedzić?
Po pierwsze matkę, po drugie Marjorie. Mamy kilka rzeczy do załatwienia, drobiazgi. Muszę też doglądnąć paru spraw związanych z obrazami.
Wrócisz?
Taki mam plan,
zesztywniał.
Jaki?
Taki, jak powiedziałem.
Tylko nie rób mi łaski.
Mówię szczerze, planuję wrócić.
Serio?
Przestań naciskać, powiedziała sobie w duchu. Odpuść.
Tak, ale w życiu nic nie jest pewne.
Poza tym, że będę tu gnić skarpiem, przysypana śniegiem i czekać, czując się jak kretynka.
Gdzie się podziała niewzruszona Sami?
Przyciągnął ją do siebie i pocałował w policzek, a potem się cofnął na długość ręki, trzymając ją za ramiona.
Zostań tu, gdzie twoje miejsce. Opiekuj się Diggerem.
Odepchnęła go.
Wal się! Krzyżyk na drogę, Harrison!
Uchyliła kapelusza i odeszła.
Wyjechał jeszcze tego samego dnia.
Przez jakiś czas dzwonił dość regularnie, ale Sami kiepsko sobie radziła z rozmowami przez telefon. Chciała go zapytać, kiedy wróci, lecz nie potrafiła zebrać się na odwagę. Dzwonił coraz rzadziej. Dawniej całkiem dobrze znosiła zimę, ale nigdy wcześniej nie musiała się tak kisić na ranczu z rozdrażnionym karpiem. Kowboje wyjechali na zimowe fuchy do Arizony albo do Teksasu. Tylko nierozgarnięty duży Georgie został w baraku, prawdopodobnie nastawiając się na długie nocne rozmowy z własnym fiutem. Na dodatek jeszcze przed wyjazdem Harrisona Sami i karp pojechali złapać rannego wołka, a Sami przez nieuwagę dopuściła do tego, że wołek o mało nie wpadł na karpia. Robiąc unik, śpiąca Jean źle stąpnęła i skręciła przednią nogę. Idąc z piechotą do domu, karp powiedział: zaniedbujesz swoje obowiązki i oboje wiemy dlaczego. Wstyd mi za ciebie. Sami jechała wierzchem, a karp prowadził śpiącą Jean. Wgniecenia na czubku jego kapelusza wyglądały jak wściekła mina.
Ten koń jest za stary na harowanie przy rozdzielaniu stada i dobrze o tym wiesz, powiedziała.
Zatrudniłem cię, bo myślałem, że będziesz twardy jak facet, zamiast robić słodkie oczy, gdy tylko ktoś zwróci na ciebie uwagę.
Ktoś kiedyś chciał mi podarować całe rancho.
To go uciszyło. I do wyjazdu Harrisona piorunował ją wzrokiem przeważnie z daleka, opierając się o słup werandy jak halloweenowa dekoracja i wydmuchując kłęby pary w zimne powietrze. Zimą karp był na ogół zwykłą niedogodnością, ale nie zagrożeniem. Pojawiał się w jej drzwiach z trylmą albo inną grą z mnóstwem maciubkich pionków, które lądowały na podłodze, gdy w chwili zdenerwowania wywracał planszę do góry nogami. W tym roku jednak, kiedy zostali sami, zaczął jej robić awantury, sunąc do niej z impetem przez śnieg jak rozzłoszczona fretka, żeby przypieprzyć się do niej o koryta z wodą albo o jakąś paszę, którą zapomniała zamówić. W jego oknie świeciło się do bladego świtu, pewnie dlatego, że pił. W ogóle nie widywała go w siodle. Spędzał dużo czasu w boksie śpiącej Jean, gdzie zawinięty w indiański koc czytał książkę. Klacz nie wyglądała za dobrze. Nie dość, że najlepsze lata miała już za sobą, to teraz z tą chorą nogą była cała powykrzywiana. Zataczając się w swoim boksie, zdawała się mówić: a niech to moje plecy, ola Boga, moje bolące kolano. Skóra na jej kościach była cienka i delikatna jak rozwałkowane ciasto. Sami przyniosła jej jabłko, a kiedy Klacz dobrała się do owocu swoimi żółtymi zębami, za niej rozległ się głos karpia. – I co? Odzywał się twój chłopak? –
Wiedział, że nie. – Gadanie przez telefon nie jest naszą mocną stroną – powiedziała nie odwracając się.
– A może to po prostu słomiany ogień?
– To nie tak. On rzuca mi wyzwanie. –
Sami wsunęła dłoń przez kraty w oknie boksu, żeby Jean mogła ją polizać.
Wyzwanie?
Karp do niej podszedł. Harrison uważa, że wszyscy są tak samo cierpliwi jak on.
Pewnie bardzo za nim tęsknisz i żałujesz, że się tu ze mną kisisz.
Sami ogarnęła złość. Miała już dosyć widoku jego zapijaczonej, ziemistej twarzy.
Owszem, a co?
Rzuciła. Uśmiechnął się do niej, obnażając zęby. Choć od jakiegoś czasu staczał się po równi pochyłej, to jego wąsy wciąż były ostre i lśniące jak jeżowce.
Cierpliwość jest cnotą, powiedział.
Wyjazd Harrisona był jak wystrzał z pistoletu startowego, który uchronił sztafetę przeciwności losu i przykrości. Najpierw to paskudne zajście z karpiem. Potem wilki porwały wołka wprost z przydomowego wybiegu, a później sami zraniła uczucia dużego Georgiego, śmiejąc się, kiedy powiedział, że chciałby nauczyć się jeździć konno i któregoś dnia dosiąść digera, a w drugim tygodniu grudnia poczciwy stary brudas wykitował tuż obok swojej miski z kolacją. Kiedy stwierdziła, że nie jest w stanie wbić łopaty w twardą ziemię, włożyła psa do zamrażarki i się rozpłakała. Nie mogła patrzeć na rysunek Harrisona przedstawiający brudasa i zdjęła go z kominka. Życie nabrało tak ponurych barw, że kiedy w słoneczny dzień, pierwszy od dłuższego czasu, usłyszała pukanie, otworzyła drzwi z myślą, że nie zdziwi się, jeśli na progu zobaczy diabła. To był karp.
Zbliża się potężna śnieżyca,
oznajmił.
Tak?
Czekała, aż powie coś w stylu, że śnieg pewnie opóźni powrót Harrisona.
To może potrwać z tydzień.
Przeciągnął dłonią po twarzy, która zdawała się rozchodzić w szwach. Z Jean jest kiepsko. Zima potrzyma jeszcze ze 4 miesiące co najmniej. W ten ziąb ciężko jej będzie się pozbierać. Myślałem, żeby zawieźć ją przyczepą do weterynarza, ale drogi są w fatalnym stanie, no i nie ustoi tak długo w przyczepie. Mrugnął do niej zaczerwienionymi oczami. Tak czy owak, ma już swoje lata.
Kochana z niej starowinka, rzuciła ostrożnie sami.
Karp rozmawiał z nią tak, jak w czasach przed Harrisonem. Kiedy, jak myślała, kochał ją, choć wiedziała, że wciąż ją kocha, bo inaczej nie byłby taki przybity. Zima dawała w kość. Jego koń był jedną nogą na tamtym świecie, a on sam topił swoją miłość w alkoholu i zazdrości.
Więc tak, ciągnął karp, a jego wąsy drżały. Chciałbym, żebyś ją zabrała do perłowych wrót, zanim przyjdzie śnieżyca. Myślę, że jeszcze tam dotrze o własnych siłach. Nie chcę zwlekać, bo potem trzeba będzie załatwiać dla niej transport. Już czas, żeby się tam znalazła.
Sami skinęła głową. Zdechł brudas. Włożyłam go do zamrażarki. Spojrzał przez jej ramię w głąb chaty, jakby szukał brudasa.
Poczciwe psisko.
Do perłowych wrót szły pomału. Sami wybrała najłatwiejszą trasę, ale mimo to Jean parę razy poślizgnęła się na lodzie. Sunęła powolnym, trzytaktowym chodem, kołysząc głową.
No, Jean, mówiła Sami. Dziękuję ci za dobrą robotę na ranczu i za opiekę nad karpiem i w ogóle. Zawsze byłaś jego oczkiem w głowie, mimo że miał ładniejsze konie. Nie, żebyś była brzydka, po prostu jesteś ciut kanciasta, wiesz? ale dobrze sobie radziłaś z rozdzielaniem stada i byłaś cholernie szybka. Nie wiem, co karp zdziałałby bez ciebie. Teraz będzie się czuł trochę samotny, zwłaszcza przeze mnie. Szkoda, że nie możesz jeszcze trochę z nami pobyć i dotrzymać mu towarzystwa.
Sami nigdy nie lubiła strzelać do koni. Kiedy było już po wszystkim i kolana Jean odmówiły posłuszeństwa, najpierw przednie, potem tylne i upadła na śnieg jak ktoś, kto jest po prostu śmiertelnie zmęczony, Sami usiadła, oparła się plecami o grzbiet klaczy i patrzyła w górę na przesypane śniegiem czaszki. Przez drzewa prześwitywało niebo powleczone surowym zimowym błękitem. Pomyślała o siedzącym teraz w swoim domu karpiu i poprosiła kogoś, może czaszki, żeby szybko przysłał z powrotem Harrisona. Znalazła karpia w służącej w czasowiczom sali rekreacyjnej, siedzącego nad szklanką i butelką pod wielkim portretem śpiącej Jean, który Harrison skończył przed swoim wyjazdem. Na obrazie Jean wyglądała na starą i zmęczoną. Przy stole bilardowym stał kij, a bile leżały na zielonym filcu. Sami włączyła lampę.
Daj sobie spokój.
Okej. Podeszła bliżej i oparła się o stół.
Tylko nie mów, że kochana z niej była starowinka i że wszystko, co żyje, umiera.
Dobrze o tym wiem. Sami milczała.
I nie przybijaj jej czaszki do jakiegoś drzewa. Nie rób sobie berła z jej żebra, czy co tam wymyślasz.
To jakiś kurwa idiotyzm. Nie wiem, po co wyczyniasz tam te swoje czary mary. Najlepiej zostaw Jean w spokoju. Swoje już zrobiłaś.
Nie robię żadnych czarów. Strzelam tam do koni, jak mi każesz, ale jeśli sam wolisz to robić, to proszę bardzo. Pomyślałam, że wpadnę sprawdzić, jak się trzymasz, ale widzę, że masz się dobrze. Dobranoc.
On nie wróci, oznajmił, kiedy już się odwróciła.
Lovelas wrócił do żonki, ale nie ma jaj, żeby ci to powiedzieć.
Nie zostawiłby Diggera.
Ale ciebie by zostawił, tak? Tak uważasz?
Ciebie by zostawił, ale konia już nie. Oj, zamknij się. Wiem, że za żadne skarby nie zostawiłby Diggera. Pieprzyć całą resztę.
O, sami. Zostawił tego konia tobie. Jako zapłatę. Tak jak zostawił mi to tutaj w rewanżu za różne przysługi.
Wskazał na trzy płótna odwrócone przodem do ściany. Powoli przeszła przez pokój, czując, jak jej buty wciskają się w dywan i słysząc oddech karpia, który wlepił w nią oczy jak terier w szczurzą norę. Pierwszy obraz przedstawiał Diggera, drugi ją na Diggerze, a na trzecim była tylko ona siedząca na trawie.
Żeby było jasne, odezwał się karp, zostawił je mnie, nie tobie.
Dotknęła swojej podobizny. Pod farbą poczuła palcami fakturę płótna.
Przepraszam, powiedziała.
Za co?
Pochylił się do przodu, chwytając mocno kieliszek.
Za to, że kocham jego, a nie ciebie.
Zdjęła dłoń z płótna i wyszła z pokoju.
Następnego dnia nadeszła śnieżyca.
Sami siedząc w swoim domku, zastanawiała się, jaki będzie następny ruch karpia. 10 dni później niebo w końcu wysypało na ziemię ostatnie zapasy śniegu, a drogi były w na tyle dobrym stanie, że mogła pojechać autem do miasta. Mówiła sobie, że wyjeżdża. Podobało jej się to słowo, jakby wybierała się na Hawaje czy do Meksyku, a nie do Jet's Antlers na piwo i popatrzeć na ludzi tańczących tu stepa. W pokoju motelowym zjadła samotnie paczkę chipsów ziemniaczanych, poszła do kina, kupiła sobie nowy płaszcz. Kiedy wracała na rancho, była w ugodowym nastroju. Biedny stary karp miał złamane serce i nigdy go nie uleczył. Jednemu z jej braci źle się zagoił łokieć i wyglądał, jakby miał pod skórą kawałek kalafiora. Serce karpia pewnie wygląda teraz jak tuf wulkaniczny, kruche i dziurawe. Zaprosi go na partyjkę trylmy. Po powrocie na rancho najpierw poszła do stajni, żeby odwiedzić Diggera. Okazało się, że jego boks jest pusty. Duży Georgi podrapał się po głowie i oparł się na widłach, którymi wybierał gnój.
No tak, nie ma go, bo karp wsadził go do ciężarówki.
Jakiej ciężarówki?
Firmy aukcyjnej.
Niemożliwe, powiedziała Sami. Mam na myśli Digera, tego dużego, pięknego konia, który najczęściej był w tym boksie.
Tak, wiem.
Georgi kiwnął głową i kiwał nią dalej.
Ten duży koń. Przyjechał Arn i załadował ciężarówkę szkapami na karmę, a potem karp w ostatniej chwili dorzucił tam tego dużego konia. Pochorował się czy co, bo na moje oko wyglądał dobrze. Biedaczysko pomyśli sobie, że pomylił imprezy.
Karp nie otwierał drzwi swojej sypialni, mimo że Sami z całej siły waliła w nie rękami i nogami. Lepiej, żebyś dyndał z tej swojej belki, bo nie ręczę za siebie. Myślisz, że ty jeden na świecie jesteś smutny? Odezwij się! Po drugiej stronie drzwi było cicho, jak makiem zasiał. Ilekroć wydawało jej się, że słyszy szelest albo brzęk lodu, ponawiała natarcie, krzycząc ile tchu i łomocząc ile sił, ale drzwi z litego dębu ani drgnęły.
Zaraz, zaraz, powiedział Georgi, kiedy wróciła do stajni i gwałtownie chwyciła go za wełniane klapy kożucha. Zdaje się, mówili, że aukcja jest jutro, a to było wczoraj, ciągnął marszcząc brwi. Czyli zdaje się dzisiaj.
Gazując autem drogą na Billings, Sami robiła dwie rzeczy. Po pierwsze modliła się, a właściwie błagała o wód szczęścia. Niech choć ten jeden raz uśmiechnie się do niej to cholerne szczęście. Po drugie sięgnęła do schowka przed siedzeniem pasażera, otworzyła go i wymacała grubą białą kopertę, której zawartość zdążyła już parokrotnie przeliczyć podczas jazdy. Wsunęła ją sobie między uda i zerkając to na drogę, to na banknoty, przeliczyła pieniądze jeszcze raz. $6,000. To wszystko, co miała. Musiało wystarczyć. Marzyła, żeby wystarczyło. Kto oprócz niej wybuli 6 patyków za kilka worków psiej karmy? Proszę, myślała, ściskając kopertę jak różaniec. Proszę, jeden mały łód szczęścia. Aukcja odbywała się w skupisku niskich brązowych stajni. Sami musiała 2 razy zjechać na stację benzynową i zapytać o drogę, a na drugiej kierowca wielkiej ciężarówki do przewozu zwierząt powiedział, żeby jechała za nim. Na padokach zobaczyła brązową gromadkę koni o zapadłych grzbietach i kudłatej, oblepionej łajnem sierści. Na sali aukcyjnej każdy kolejny wystawiany koń przyprawiał ją o palpitację, ale Digera wyprowadzili dopiero po godzinie. Przez tłum przeszedł szmer zdziwienia. Wysoki, dorodny Diger jaskrawo odbijał od wynędzniałych szkap, które wysłannicy producentów karmy kupowali za bezcen, wymachując ślamazarnie numerkami. Do tej parady zdechlaków pasował jak kwiatek do kożucha. Podniósł głowę i zaprezentował tłumowi białka oczu i wnętrze rozdętych chrap. Na łbie i szyi żyły nabiegły mu krwią i spływały kończynami jak od nogi potężnej rzeki.
Proszę państwa, nie wiem jak to ująć, powiedział licytator. Koń raczej nietypowy, więc nie zaczynamy od standardowej ceny wywoławczej. 500.
Sami podniosła w górę swój numerek i trzymała go w drżącej dłoni jak pochodnie, podczas gdy kolejni licytanci podnosili stawkę.
6100,
oznajmił licytator. Ręka Sami zadrżała. Licytator wskazał na nią.
6100 po raz drugi,
skierował rękę na kogoś za Sami.
Czy dobrze słyszę? Pan daje 6200.
Licytant czający się za Sami musiał skinąć głową, bo licytator powiedział:
6200, czy ktoś da 6300?
Jej ręka wytrzymała w górze do 6700, wspierana tym, co trzymało na nogach śpiącą Jean jeszcze przez kilka sekund po tym, jak wirujący kawałek ołowiu utkwił w jej mózgu. Potem ta wibrująca siła ustąpiła, a uniesiony przez nią numerek opadł na jej kolano.
Sprzedane! 6750! Panowie, myślę, że to rekordowa cena, ale też okazja. Gratuluję panu.
Sami usiadła.
Mężczyźni wyprowadzili Digera z wybiegu, a po nim wystawiono na aukcję jakąś kolejną szkapę. Zaczynamy od $500, ogłosił licytator. Po raz pierwszy miała nadzieję, że Harrison nigdy nie wróci. Po chwili uderzyła ją szalona myśl, że to on musiał kupić Digera. Pewnie się dowiedział i przyjechał. Wstał. Poza nią i mężczyzną, który wylicytował Digera, wszyscy siedzieli. Nie widziała jego twarzy. Był tylko kapeluszem i pogrążoną w cieniu parą dłoni trzymających z boku numerek 31. Kiedy wszedł w zakurzone światło, przez puste siedzenia i rozsiane tu i ówdzie kapelusze zobaczyła, że to Karp. Patrzył na nią z wyrazem najgłębszego żalu, który wykrzywił mu twarz wokół wąsów. Jego smutne karpie oczy błysnęły na jej widok, a ona poczuła, jak w odpowiedzi wzbiera w niej jakieś wycie, równie dzikie i litościwe jak wszystko, co poczuła w perłowych wrotach. Biedny Karp. Nie udała mu się zemsta i w ostatniej chwili odkupił swoje serce, nawet jeśli było dziurawe jak tuf wulkaniczny. Gdyby miała w kopercie $1,000,000, Karp i tak znalazłby sposób, żeby ją przelicytować, bo tylko on pragnął tego konia bardziej niż ona. Kiedy wprowadzono kolejne nieszczęsne zwierzę, spojrzeli po sobie, zastanawiając się, co robić. –